Panie profesorze, czy jakiś do tego komentarz można? Może powiedzieć, czy tutaj wydaje się, że dochodzimy przy takim rozumieniu Tomasza do dosyć daleko idącego podobieństwa, ale czy rzeczywiście tak jest, czy tylko zatrzymujemy się nadal na podobieństwie słownym?
Ja nie wiem, ale cieszę się, że mamy do dyspozycji, bo pewnie mamy sumę teologiczną świętego Tomasza, możemy zajrzeć i rozstrzygniemy tę kwestię, prawda? Pan przyniesie. To zawsze jest dobrze mieć taką książkę, gdzie są odpowiedzi. Aczkolwiek myślę, że i tak będziemy w kłopocie, bo profesor Stróżewski mówi jakby taką klamrą zamknął się ten teraz wypowiedziany aneks. No właśnie, że mamy tutaj do czynienia z tajemnicą i to z tajemnicą, wobec której pojęcia właściwie są bezradne.
Ach, jeszcze to, że istnienie nie da się ująć w pojęciach.
No więc właśnie.
To jest no jedno z podstawowych twierdzeń, prawda, Gilsona i jego następców. I to jest prawda. To jest prawda. Nie da się spojęciować czy skonceptualizować istnienia. Tu stary Bergson też miał rację, prawda? To są pewne rzeczy, które są nieuchwytne w ogóle w pojęciach. I z tym się trzeba zgodzić.
Język jest... No z tym, że jak daleko, prawda? Bo
musimy za każdym razem, dochodząc do granicy, musimy zdać sobie dokładnie sprawę, bo inaczej byśmy granicę racjonalizmu przekroczyli. Musimy zdać sobie sprawę dokładnie, gdzie się zatrzymujemy i dlaczego. Gdzie się zatrzymujemy i dlaczego? Tam ja też pamiętam ten fragment z tego aneksu do bytu i istoty Gilsona. To się nazywa odpowiedź na kilka pytań, prawda? Gdzie on mówi o tym takim szczególnym zmieszaniu właśnie jakimś, gdy dochodzi się do tej tajemniczej sprawy tożsamości istoty i istnienia. No, to jest trudno. Tak to zostało wyrażone, tak to zostało wypowiedziane, bo inaczej prawdopodobnie tego się wypowiedzieć nie da. Ale to na pewno nie jest adekwatne nazwanie tej sytuacji. Tożsamość istoty i istnienia jest, no jest pewnym twierdzeniem, ale twierdzeniem, którego stanu rzeczy, którego przedmiotu zrozumieć nie jesteśmy w stanie. Ja bym tak powiedział.
Ja bym powiedział podobnie. Zresztą ja się cieszę, bo zacząłem od tego, że profesor Stróżewski użył tutaj terminu właśnie tajemnica, na którą się natykamy. Tajemnica, która jakby, której tajemniczość pokazuje się na kilka sposobów, bo i z tą istotą mamy kłopoty, która, jak powiedziałeś, przemienia się, prawda? Bo tu musimy użyć jakiejś, pojęcia stają nam się tutaj bezradne, wypadają nam z rąk. I z konceptualizacją tej tezy mamy kłopoty. A wszystko wynika i jakby terminem, którym ja tutaj operowałem, nie mówiłem tajemnica czy zagadka, mówiłem aporia, kłopotliwość, czy też trudność. No bo wydaje się, że wypowiadamy i to sformułowaną precyzyjnie, za pomocą ściśle zdefiniowanych pojęć, tezę metafizyczną, jego istotą jest jego istnienie, ale co tak naprawdę rozumiemy pod tą tezą? Diabli wiedzą, bo...
Nie, nawet aniołowie nie wiedzą.
No, Tu bym się nie spierał, kto wie lepiej, ale załóżmy, że diabli wiedzą. Taka hipoteza robocza. Aczkolwiek uzasadniał jej nie będę. Diabli wiedzą, co to znaczy, no bo właśnie, bo pojęcia, które stosujemy do wypowiedzenia tej tezy, nie pasują, nie chwytają. Ta teza przekracza jakby możliwość pojęciową pojęć, z których zostaje zbudowana. Ale jest to kłopotliwość. I tu jedna uwaga. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tą podstawową, realną różnicą, o którą tutaj idzie Tomasza, jest różnica między istotą i istnieniem, a nie między ens i esse, ale specjalnie też tę różnicę tutaj wprowadziłem, czy też dodałem, by zbliżyć do siebie jakby dwie struktury kłopotliwości związane z tym samym pytaniem, z tym samym problemem. Bo wydaje mi się, że ta chwiejność językowa, czy to napięcie językowe, które widać u Tomasza, kiedy próbuje uzgodnić ze sobą w tym najważniejszym, jedynym przypadku, gdzie mamy do czynienia z czystym esse, no bo ten przypadek jest tutaj istotny, a nie wszelkie inne złożenia, nie wszelkie inne substancje. Kiedy w tym jedynym przypadku usiłuje uzgodnić ze sobą istotę i istnienie, język przestaje mu wystarczać. Język poniekąd odmawia mu posłuszeństwa. Przecież jak weźmiemy Heideggera, to mamy jakby dokładnie, i czy to będzie wczesny Heidegger, czy to będzie późny Heidegger, czy to będzie bardzo późny Heidegger, wszystko jedno, mamy do czynienia z tym samym kłopotem. Z kłopotem, który można nazwać inaczej, z kłopotem uwikłania językowego. Uwikłania, które występuje w ten czas, gdy, jak u Heideggera, chcemy wypowiedzieć coś z porządku ontologicznego, używając tu heideggerowskich terminów, a mamy dostępne tylko i wyłącznie narzędzia pojęciowe z porządku ontycznego. To jest, ja nie chcę zestawiać ze sobą bezkrytycznie i arbitralnie takich pojęć jak sein i esse, jak ens i das Seiende, bo myślę, że tu trzeba by rzeczywiście dokonać jakby poważniejszej pracy pojęciowej. I nie w tych złożeniach rzecz. W tych napięciach, które zarówno w myśli świętego Tomasza, jak i w myśli Heideggera się pokazują, kiedy dochodzi do spotkania i przekładu między dwoma różnymi i innymi porządkami i okazuje się, że tego drugiego, u Heideggera ontologicznego, u świętego Tomasza egzystencjalnego, czy związanego z esse, nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć w żaden inny sposób, jak w języku ze sfery ontyki, czy w języku ze sfery ens, tego co jest. Tymczasem, kiedy to robimy, a robimy to nieuchronnie, bo jesteśmy skazani tutaj na to, ucieka nam za każdym razem i czyste bycie, i ipsum, czy też tantum esse. Nie ostaje się nam nic poza właśnie zapuszkowanym w pojęciu nie wiadomo czym, co już nie ma nic wspólnego ani z sein, ani z esse. Więc to uwikłanie jest poniekąd nieuchronne. Ja się zgadzam z tym, co profesor Stróżewski zasugerował tutaj. Bardzo jest mi też to skądinąd bliskie. Mianowicie z tą sugestią, że bardzo ciekawym tropem hermeneutyczny i metafizyczny. Byłaby tutaj prześledzenia teologii negatywnej u świętego Tomasza, ale najchętniej to bym ją śledził, że tak powiem, równolegle z negatywną ontologią Heideggera, bo u Heideggera mamy znowu do czynienia z podobną sytuacją, kiedy język ontyczny okazuje się niewydolny w stosunku do ontologicznego, to naturalnym niejako gestem metafizycznym jest tutaj wejść na drogę negatywną. I to się dzieje u jednego i u drugiego. Tu mamy na szczęście specjalistę Tadeusza Bartosia, w razie czego nam wyklaruje, jak to u świętego Tomasza z teologią negatywną jest. Może tyle na razie.